Zaczniemy przeczytania pewnego fragmentu z Bożego Słowa. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie Droga do Emaus. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 13 do 35 wiersza. Czyli cały taki rozdział, który jest tu właśnie zatytułowany, że Pan Jezus ukazuje się uczniom na drodze do Emaus. To rzecz ma miejsce po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po Jego śmierci, po zmartwychwstaniu, co będziemy za niedługo już obchodzić też wieczerzę pamiątkową, a potem będzie ten okres, gdzie będziemy może bardziej myśleć o tym, że Pan Jezus też zmartwychwstał. I od 13 wiersza czytamy tak. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, około 10 lub więcej kilometrów, w zależności od lokalizacji tego miasteczka Emaus, które też nie jest takie precyzyjne. W każdym razie szli do Emaus. Z Jerozolimy do Emaus. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą, i przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, pątnik to jest pielgrzym po prostu, w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zadumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektóre z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zostali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wyczerpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy poddawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiąc, wstał Pan, prawdziwie ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze, jak go poznali po łamaniu. Oto taka historia. Droga z Jerozolimy do Emaus. Droga od przygnębienia do pocieszenia. Tak? Czytamy w wersecie 17, że oni byli przygnębieni. Przystanęli przygnębieni. Inne słowo mówi smutni. A na końcu tej historii, w 32 wierszu czytamy, czy nasze serca nie pałało, gdy on był, rozmawiał z nami, otwierał przed nami pisma. Pałało, było rozradowane. To jest droga od przygnębienia do pocieszenia, którą tutaj przeszli. Byli przygnębieni. Tym byli przygnębieni. Czytamy, no Pan Jezus miał odbudować Izraela. Tak. Miał przyjść, a to już trzeci dzień i nic. No i to ich zdołowało. Mieli takie spodziewania, że to się stanie. Ale byli przygnębieni, myśląc, że to już jest koniec. I jeżeli popatrzymy na tą historię, przez taki odbili to na swoje życie, to możemy zauważyć, że czasem podobnie się zachowujemy. Tak jak oni myśleli, że Pan Jezus odbuduje Izraela i byli przygnębieni, że tak się nie stało, stwierdzili, że trochę uciekną, tak? pójdą z miejsca wydarzeń, które jest taki Jerozolima, najistotniejsze miejsce, gdzie się wszystko dzieje. Ale się nie stało to, czego się spodziewali, więc mówią, idziemy gdzieś tam na wieś. Trudno. My też czasem tak się zachowujemy, jak jesteśmy przygnębieni. Jeżeli jesteśmy przygnębieni, zasmuceni do takiego stopnia, że może już nam się nie chce rozmawiać, chcemy trochę gdzieś po prostu się oddalić, takiego przygnębieni, że już mówimy, to chyba już koniec, już nie ma, chyba nie ma Boga nawet czasem, to przygnębienie dochodzi do takiego stopnia, tak jak uczniowie. Już się nic nie stanie. Diabeł już porozwalał jakieś tam rzeczy w naszym życiu. Już jest inaczej, nie ma siły, żeby to się odmieniło. I wybieramy się w jakąś taką podróż, tak? Na bezdroża trochę. Trochę z dala może od braci, trochę z dala od zboru. Czy to źle? Nie wiem, czy to źle. Ale jest jedno pocieszenie. Pan Jezus w tej drodze jest. Tak? On jest z nami w tej drodze od przygnębienia do pocieszenia. Ciągle jest, chociaż go czasem nie widać, nie widzimy. Tak? Nasze oczy są zasłonięte, a jego twarz trochę przemieniona. Tak? On ciągle jest, nawet w tym takim przygnębieniu, które, czy smutku. Czasem to jest takie przygnębienie, że już mówimy, chyba Boże, nie ma Ciebie, wszystkie nadzieje, już jest koniec. A czasem jest taki smutek, bo nic nie wychodzi, tak? Bo nie możemy znaleźć tego, tamtego. Nie tracimy wiary w Boga, ale mocno jesteśmy zesmuceni. Wszystkim. Nie wiadomo, w jakim stanie oni tutaj byli. Gdzieś na końcu tej drogi zaskakujemy i jest jakieś pocieszenie, tak? Oni też tak tu mieli. Na końcu drogi, o którą dzisiaj mówimy, zaskoczyli i zostali bardzo pocieszeni, że już było noc, ale oni już stwierdzili, że wracamy jednak, pomimo, że normalnie by nie wrócili, tak? I pytanie pierwsze, które sobie zadajemy, czytając ten fragment, tak? Dlaczego oni byli przygnębieni? Trochę odpowiedziałem na nie już, ale jeszcze zgłębimy ten temat. Spodziewali się czegoś innego, tak? Mieli swoje wyobrażenie, jak to ma wyglądać. Spodziewali się czegoś innego i mieli wyobrażenie, jak powinien Pan Jezus przyjść, co powinien zrobić, tak? Oczywiste rozwiązanie było ich pierwszym rozwiązaniem. Oczywiste było to, że przychodzi Mesjasz, staje się królem, odbudowuje Izraela i tak dalej. To było pierwsze oczywiste myślenie, innego nie mieli. I to było myślenie oparte na Bożym Słowie. To nie było wydumane, tak, o czymś tam, tylko to było ugruntowane w Bożym Słowie, że tak miało być. Mesjasz, król chwały, który przychodzi i odbudowuje Izraela. Powody zesmucenia. I jeszcze dodatkowo byli tak zafiksowani na temat tego wyobrażenia, tej oczywistej myśli, że nie potrafili o niczym innym pomyśleć. Tylko odbudowa Izraela, a nie, że tam miał cierpieć, chwale, że jeszcze miało 2000 lat minąć, Królestwo Boże miało być głoszone, Ewangelia, tak? Wszystkie elementy odrzucali, bo byli zafiksowani na to, że ma być odbudowany Izrael tu i teraz. Kiedy Pan Jezus był z nimi, dosłownie wcześniej, przez 3 lata, to zawsze otrzymywali albo bardzo często te oczywiste rozwiązania. Nie było jedzenia, było rozmnożenie, było jedzenie, prawda? Była bo burza na morzu, do burzy nie było. Ktoś umarł, martwy stał. Ktoś był chory, ktoś był zdrowy. Bardzo proste rozwiązania były wtedy, kiedy byli z Panem Jezusem tak blisko. I w naszym życiu najczęściej są takie proste rozwiązania, tak? Ale bywają też takie, które po prostu są troszkę bardziej pokręcone. Najprostsze są, modlimy się czasem, Panie Boże, pobłogosław jakąś sprawę. Cieszymy się, że to tego samego dnia zostało pobłogosławione. Tak? Bywa tak. I to dość często, bo chodzimy z Bogiem, modlimy się codziennie, weryfikujemy to, co się modlimy. Cieszymy się. Ale bywają też drogi nieoczywiste, gdyż Pan nasz nie jest oczywistym Bogiem i nie wszystkie drogi są takie proste. Parę wersetów przytoczę wam, że te ich spodziewania były oparte na Bożym Słowie. To, że Pan Jezus miał być królem. Na początku Ewangelii czytamy, że Herod mówił do mędrców, czy do uczonych w piśmie, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. No, spodziewali się króla. Gdzie jest narodzony król żydowski? Więc miał się urodzić król, no i być za chwilę królem, tak? Gdzie jest ten, kiedy Pan Jezus zgłosił, czy Jan Chrzciciel jeszcze wcześniej, a potem już Pan Jezus, to Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Czy nawróćcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. No to nie spodziewali się, że ono się przybliżyło, a będzie za 2000 lat jeszcze nie widać, tak? Przybliżyło się Królestwo Niebios. Kiedy matka synów Zebedeusza przyszła do Pana Jezusa, to ustalała, kto będzie po lewicy siedział, kto po prawicy. No to rozumiała, że to nie, że synowie Zebedeusza umrą, tak? Potem będzie głoszona, znaczy jeszcze będzie głoszona Ewangelia i to wszystko, tylko że od razu się to stanie. Zapanuje i będą siedzieć po lewicy, po prawicy, jak to w królestwie, tak? Przy stole. Po lewicy, po prawicy. Kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na Oświęciu, no to tam są w tym fragmencie jeden cytat ze Starego Testamentu, a drugi już w Nowym. Ewangelii Mateusza czytamy. No może nie będę cytatów robił, bo tak chcę troszeczkę tutaj z pamięci powiedzieć, ale też jak ktoś będzie chciał zgłębić, to łatwo to znajdzie w słowie. Oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, jedzie na oślęciu, źrebicy, oślicy pod jarzemnej. Kto jedzie na tym oślęciu? Król jedzie. Potem jest hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, hosanna na wysokościach. Więc chodził syn Dawida, król do Jerozolimy wjeżdżał. No, ich spodziewania były bardzo mocne. Już nie wspomnę o tym napisie na krzyżu, król żydowski, to znaczy, że tak tętniała Jerozolima, że Herod, Piłat stwierdził, że napiszmy król żydowski, bo tak żyli tą myślą po prostu. No i potem mówili, że nie pisz tak, tylko inaczej, ale to jest inny wątek. Już nawet po zesłaniu Ducha Świętego, czy w Dziejach Apostolskich, w zasadzie przed zesłaniem Ducha Świętego, ale już po tym takim pierwszym zachwycie po zmartwychwstaniu, Dzieje Apostolskie 1:6 czytamy. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? No znów myśl odbudowy Królestwa Izraelowi. I Pan Jezus też nie kwestionował tej myśli. To nie było tak, że Pan Jezus wziął ich, słuchajcie, to tak będzie wyglądało tak i tak, że ja będę królem waszego serca za ileś tam tysięcy lat, za powiedzmy 2000 lat będzie jakieś królestwo, którego ja będę królem rzeczywistym. No, tego nie opowiadał o tym w ten sposób. Chociaż dzisiaj chrześcijaństwo różne ma myśli na temat tego królestwa tysiącletniego. Jedni wierzą, drudzy nie wierzą, ale to nie będę w to... Wierzą, że ono nastąpi, nie wierzą, że jest, ale nie będę tutaj rozwijał tego tematu. Chodzi o to, że Pan Jezus nie kwestionował im tego, że jest czy będzie królem. Zresztą możemy przeczytać to w Ewangelii Łukasza 22:30 na przykład, tak? Będą zasiadać, to jest część wersetu, będą zasiadać na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. To jest do apostołów, że oni będą zasiadać i sądzić 12 plemion Izraela. Z kolei Mateusza 19:28 mówi, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Czyli mówi o królestwie jego i o tronach, że będą zasiadać, tak? I spodziewali się, że to będzie szybko, że to będzie od razu. Wspominałem wam, że byli przygnębieni, byli troszeczkę zafiksowani, w takich swoich kolejnach myślowych jechali na temat właśnie nadejścia tego królestwa i przejęcia władzy przez Mesjasza, tak można sparafrazować to. Pamiętacie, jak Piotr napominał Pana Jezusa? To okoliczności tego napominania to jest Ewangelia Marka, może by to przeczytamy, 8 rozdział 31-33. Marek 8, 31-33. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go pominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Piotr nie mógł przyjąć tak do serca, że faktycznie on będzie cierpiał, tak umrze, będzie ubiczowany, i zaczął pouczać Pana Jezusa. Pan Jezus wtedy mówi mu: myślisz to o tym, co ludzkie, nie o tym, co boskie. Bardzo myślisz o tym, co ludzkie, zamiast o tym, co boskie. To tak fragment, który też warto zapamiętać sobie, w kontekście naszych smutków i naszego przygnębienia, że czasem myślimy z naszej ludzkiej perspektywy patrzenia na daną sytuację, nie potrafiąc się wzbić trochę wyżej, żeby popatrzeć z tej Bożej perspektywy. No, ale o tym Chrystus chce im powiedzieć w tej całej drodze. I o tym też Pan Jezus dzięki swojemu Bożemu Duchowi, dzięki Słowu chce też przekazać nam w doświadczeniach. Co myślisz z perspektywy ziemi, pomyśl z perspektywy nieba, bo to się zmienić może wtedy, pojmowanie danego doświadczenia, jeżeli troszeczkę wyżej wzrok podniesiesz. Krótko powiem jeszcze, że nasz Pan jest też nieoczywistym królem. To znaczy się, mówimy, że Pan Jezus jest królem naszym, tak. Ale gdybyśmy to powiedzieli ludziom ze świata, to nie zrozumieliby tego. Bo to nie jest taki król, jaki oni przywykli. Jest to król naszych serc. Przyjmujemy to, co mówi i też nie jest oczywisty. Prowadzi nas Pan Jezus czasem właśnie w taki prosty sposób, a czasem taki nieoczywisty. Zgodnie z tym słowem, że musimy przez wiele cierpień przejść, żeby wejść do Królestwa Bożego. Że jest jakaś droga. To króciutko podsumowując tą sprawę. Spróbujmy to teraz odbić na nasze życie. Co z naszym przygnębieniem? Czy nie wynika z tego, że czego innego się spodziewamy? Że mamy inne nastawienie, że co inne będzie się działo w danej chwili? Czy nie mamy takiej pierwszej myśli, że to powinno być oczywiste rozwiązanie, tak? Szukamy takich. No, oczywiste rozwiązanie, mamy jakąś koncepcję, a tu droga jest inna. I się wtedy smucimy, jesteśmy przygnębieni. Popatrzcie, przeanalizujmy kilka sytuacji, które nas dotykają. Niektóre będą takim, przy pewną wymyśloną sytuacją, ale bardzo realną, tak? Choroby, kiedy zapadamy, tak? Zapadasz w chorobę i spodziewasz się tak. Modlę się do Pana, że mnie boli brzuch, to, że mnie przestanie boleć brzuch. Pierwsza myśl, tak? Modlę się, przestanie, ale nie przestaje. Idziesz do lekarza i lekarz, spodziewasz się, że on przepisze jakiś lek i że przestanie boleć, tak? Ale nie jest tak, załóżmy, tak? Kolejne badania, kolejne sprawy i okazuje się, że jesteś przez duży okres na jakimś po prostu etapie dochodzenia, co jest. Może ci się przyplątało coś, co będziesz musiał żyć do końca życia z tym, tak? I taka jest droga. A może będzie coś, co minie za rok. Albo za pół roku, albo za miesiąc. Ale spodziewamy się tego takiego pierwszej myśli. No, boli mnie brzuch w nocy, pomodlę się, przestanie. Dziękuję Ci Bogu. Boże, chwała Panu. Tak? Ale nie jest tak. Jest czasem to droga dłuższa. No wybaczcie, podam przykład, tak? Przeszliśmy jakąś tam drogę z dzieckiem, tak? Potem jest zastawka, no i co, musi nie działać. Nie mogłoby być, że ona po prostu funkcjonuje tak. Nie dochodzą wam do was myśli, no dochodzą w każdym aspekcie. Nie? Przeszliśmy już drogę, a jeszcze coś się po prostu blokuje. Nie? Panie Boże, jaka jest obraz na tą sprawę? Daj nam wiedzę, ulecz tą sprawę, o co chodzi. Nie? Dołujemy się, przykro nas jest, bronimy łzy i tak dalej. Tak. Miała być prosta operacja, jest skomplikowana. Tak. Się zrobiło coś nie tak. I czasem tak jest, no, w naszym zborze. Naprawdę jesteśmy małą grupą, a doświadczamy różnych rzeczy, tak? Ktoś miał mieć naprawione ucho, niestety ucho zostało nienaprawione i tak jest, no. I człowiek przez pierwszy okres na pewno przechodzi lekkie załamanie i zawiedzenie na sytuację. Potem się budzi, nabiera siły i tak dalej. Idziesz, szukasz pracy, nie możesz znaleźć. Czasem jest oczywiste rozwiązanie, tak? Modlimy się z Boże, nawet sam się człowiek modli, bo tak jest zawsze, że pierwszy to się sam modlisz, tak? I tam patrzysz, jest, idziesz, jest. I zaczynasz, że masz dobrą pracę. A czasem jest tak, że idziesz, jest słaba, tak? Nie, że ty jesteś taki leniwy czy coś, ale po prostu gdzieś jest ludzie, nie tego, jakieś nadgodziny, niemiła atmosfera. No dobra, zmienię. Idziesz do drugiej z deszczu pod rynnę. Zastanawiasz się, co jest, tak? Może trzecia wyjdzie, nie? Panie Boże, co chcesz mi pokazać przez to? Zastanawiasz się, może coś w moim sercu jest źle, może ja się źle zachowuję, może powinienem się zmienić. Czasem dochodzisz do wniosku, że no przecież nic nie robię takiego. A czasem może chcę pokazać wam, że tych sytuacji jest, które nas mogą zasmucić i przygnębić, na nie wszystkie są rozwiązania, życie rodzinne. Mąż, dzieci, tak? Ktoś się nawrócił, modli się do Pana o nawrócenie swoich dzieci, bo przecież jest napisane tak, że rodzic uświęca swoje dzieci, tak? A tu nic, one idą swoją drogą. Jest zupełnie inna droga niż byśmy chcieli, tak? Mówisz Pana Jezusa, Ty i dom Twój, a będziesz zbawiony. Jeden werset, tak? No ale nie ma, tak? Nie idzie tak tą drogą. Czy znaczy się, że już Boga nie ma? To znaczy, że te wersety są fałszywe? No nie. No po prostu gdzieś te okoliczności są inne. Boża wola działa inaczej, wolna wola też działa inaczej. Ale chcę też zwrócić uwagę, że w zasadzie na wszystkie te elementy, które dotknąłem, omówiłem, znajdziemy werset biblijny, tak? To nie jest wydumane, że ja Pan Twój lekarz. Jego ranami jesteśmy uleczeni. A czemu tak nie jest? Pytamy, tak? Jak podejdziemy do wersetu chorób, okej, życia rodzinnego, też znajdziemy wersety. Te, które wcześniej cytowałem, czy nawet Pan Bóg błogosławi dzieci, a nasze dzieci, nie możemy się z nimi dogadać, tak? Pan Bóg kocha wszystkich, to coś nie możemy. Znajdziemy wersety biblijne. Tak jak w drodze do Emału znaleźli wersety biblijne, ale niestety trochę byli zafiksowani na to rozwiązanie, które przychodzi, to oczywiste rozwiązanie, ale nie zawsze ono przychodzi. Idzie z tą drogą do Emału, idzie z nami Pan Jezus. I co ta obecność Pana Jezusa w drodze, co przyniosła? Co przyniosła uczniom, którzy szli i co przynosi nam? Na początku to, co przyniosło im. Pan Jezus przybliżył się do nich i co zrobił Pan Jezus na początek? Wysłuchał ich, tak? Zapytał, o co chodzi. Musiał pytać? No nie musiał, tak? Wiesz, nie było to przed nim tajemnicą. Zresztą oni powinni zapytać w szczegółach, co to było, tak? Ale nie wiedzieli, więc Pan Jezus zapytał, co się stało. I oni się wygadali. Wygadali, trochę wypłakali. Kobiety poszły, coś. Anioł był, ale to i tak nic z tego, tak? Takie rzeczy jak anioł, to wiecie, nie o to chodziło, tak? Za mało. To trzeba było, żeby już był królem. Ja. Oni ciągle byli troszkę zafiksowani, ale wygadali się. Wypłakali się przed Panem Jezusem. To taka dla nas zachęta. Sprawy oczywiste, o których i Pan Jezus wie, tak, i my trochę wiemy, ale wypakujmy się. Wylewaj serce przed Bogiem Twym, jak woda jest napisana, tak, na ziemię. No i tak samo tu Pan Jezus pozwolił na to, zapytał ich. Nie zaczął od razu tłumaczenia, jak to będzie, to za chwilę, ale pierw po prostu pozwolił im się wypłakać. Ja też zachęcam do takiej modlitwy, gdzie się opowiada o sprawach ciężkich przed tym, jak się prosi o rozwiązanie, bo to nas oczyszcza, nasze serce oczyszcza z takich złych emocji. I co w drugim kroku Pan Jezus zrobił? No może nie kroku, ale co potem zrobił? To nie było tak, że Pan Jezus miał tam dzienniczek i podążał według kroków czy według punktów, ale po prostu następnie lekko ich napomniał, prawda? No lekko to tak może nawet tak powiedziane, żeby tak, bardzo konkretnie ich napomniał. Oni opowiadali, jak to jest i że nic z tego królowania, a Pan Jezus im mówi o głupi i gnuśnego serca, żeby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy, tak? Ten cytat jest taki trochę niejasny, ale jak trochę już czytamy Boże Słowo, to zrozumiemy, że o to chodzi, że o jesteście głupi, bo nie wierzycie we wszystko, co powiedzieli prorocy. No, już tutaj to słowo głupi jest bardzo, bardzo szerokie i bardzo ostrego Pan Jezus słowa użył, ale chciał im powiedzieć, słuchajcie, musicie wziąć wszystkie fragmenty Bożego Słowa i się nad nimi zastanowić. Ja wam, będąc z wami, mówiłem o tym, że będę cierpiał, oni tam po prostu to jakby odrzucali w swojej świadomości, ale musicie na nowo zobaczyć wszystkie miejsca. I szkoda, ja bardzo żałuję, to tak trochę odchodząc od tematu lekko, że nie zostało to spisane, tak? Że nie zostało spisane, co Pan Jezus chciał im powiedzieć, co o nim było napisane. Tylko wiemy, że to potem chrześcijanie robili, tak? Że wyciągamy wersety, a to jest o tym, to jest o tym. Albo czasem z Biblii takie, wiadomo, z Izajasza, proroctwa, czy inne te konkretne rzeczy, ale więcej tego nie w słowie takich szczegółów, no, chyba może są, ale porozsiewane po Ewangeliach. Natomiast żałuję, że nie ma tego spisanego, co Pan Jezus dokładnie mówił. Bo potem różni chrześcijanie drugi, trzeci wiek to spisywali te wszystkie miejsca o Panu Jezusie, nawet bardzo takie właśnie szczegółowe, ale Pan Jezus, ale tu jest nie napisane. Widocznie jest napisane wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, ale akurat to musimy, na to musimy spojrzeć sami. Więc zaczyna od takiego napomnienia. I potem w tym napomnieniu poprzez od Mojżesza całe to trwało. Ta droga niby 10 kilometrów, tam różne są lokalizacje Maus od 10 do 30 kilometrów, w zależności gdzie konkretnie jest to miasto, bo to do końca nie wiadomo. No 10 kilometrów to można tak 2 godziny iść. No, tak maksymalnie chyba, tak? 2-3 godziny, jak się tak idzie, nie idzie, nie? Ale tak 2-3 godziny może, ale do wieczora szli, więc może to było 30 kilometrów, no nie wiemy. W każdym bądź razie Pan Jezus im tłumaczy wydarzenia, pokazując teksty z Pisma, tłumaczy, kompleksowo omawia zagadnienie. Tłumaczy wydarzenia i kompleksowo omawia zagadnienie na temat ich sytuacji w danej chwili, tak? Bo oni w tym żyli. I kiedy my wątpimy się o światło w życiu, to bardzo byśmy chcieli i myślę, że to jest możliwe, żebyśmy otrzymali wytłumaczenie naszego wydarzenia, które się wydarzyło. Tak? Tłumaczenie tego, kompleksowe omówienie sytuacji, co jest problemem w naszym życiu. Jakiegoś problemu, jakiegoś doświadczenia. Żebyśmy dostali takie światło od Boga, że wiemy, o co chodzi. I czasem paradoksalnie za kilka miesięcy rozumiemy, a w danej chwili nie bardzo. Za kilka miesięcy albo dłużej rozumiemy, o co mi to było. Więc Pan Jezus kompleksowo omawia temat. Otwiera przed nimi pisma i tu jest napisane tak, rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. Przypomina wersety. Nie łamią, jak doświadczymy różnych rzeczy, nie łamią się czasem nasze serca i łzów nie ronimy, jeżeli jest przypominany nam jakiś fragment ze Słowa Bożego, który nas dotyka gdzieś. No właśnie, nie? Jest pewien rodzaj otwierania serca i w naszym życiu. I Pan Jezus był z nimi obecny i do nich mówił. To jest ważne. A oni o tym nie wiedzieli, tak? Ale on ich wtedy mówił. I my też, jak jesteśmy w takim ciężkim stanie, mówią do nas ludzie, mówią do nas bracia, mówi do nas wszystko w koło i tak nie dostrzegamy jeszcze Bożej ręki w tym wszystkim. Nie? Nie dostrzegamy, że jest blisko. No Pan Jezus teraz nie chodzi z nami, tak jak wtedy. Wszystko dzieje się przez Ducha Bożego, który weźmie z tego, co jest u Pana Jezusa i nam oznajmi, tak, i przypomni te wszystkie fragmenty, które są. Ale przypomina, ale chodzi. Pytanie, jak bardzo jeszcze jesteśmy sfiksowani na temat naszego pomysłu. To jest miejsce. I następuje tutaj miejsce przełomu. Przeczytajmy Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Tutaj jest 28 i 29 werset tej historii. Miejsce przełomowe. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. Oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, że idzie z nimi Pan Jezus, nie? Wszedł z nimi ktoś i, no wiemy, Pan Jezus, tak? Okazywał, jakoby miał iść dalej, tak? To my musimy zaprosić go i powiedzieć, co kończę już z tym moim sfiksowaniem. Chcę go zaprosić. Jestem już gotowy na to, że już mam inne myśli, i chcę zmienić tą sytuację, więc zapraszam go. To jest miejsce przełomowe. Bo co by się zdarzyło, gdyby Pan Jezus okazał, że tak chce iść dalej, no i dalej poszedł. Wróciliby do swojego Emaus, tak? Wiadoliliby tam do siebie, co to się wydarzyło, co to było, jak to jest źle, jak ten cały świat się wszystko źle potoczyło i jeszcze to, jeszcze tamto, tak? Znamy to. Tak? Czasem też sobie tam wiadolimy. Poszliby do tego Emaus, coś tam zrobili, pewnie by zostali na noc, tak? Rano by jakąś robotę mieli i tyle. Ale w związku z tym, że odważyli się, przymusili go nawet, tak? Żeby z nimi został, to potem Pan Jezus objawił siebie, tak? Złamał ten chleb i oni go poznali po łamaniu chleba. Jest bardzo ciekawy też obraz. I poznali, że czy to nie był ten, który omawiał nam to sprawę i nasze serce pałało i ruszyli z powrotem do Jerozolimy, tak? Opowiadać tą wieść. Niby się wieczór przybliżył, Pana Jezusa tak zachęcili, tak, ale za chwilę ten wieczór nie był jeszcze takim pełnym wieczorem i po prostu jeszcze zdążyli wrócić i tam pocieszyć i tam dodać jakby sytuacji. Więc to jest to miejsce przełomowe. I teraz jeżeli tym miejscem przełomowym jest jeszcze, zaczynasz chodzić z Panem Bogiem, tak, jeszcze nawracasz się i tak dalej, to jest ważne, by rozpoznać to miejsce przełomowe, by przymusić go, by został dalej. Jeżeli pasjonuje cię to, co on mówił o Ewangelii, o sobie, tak? Czyli o Ewangelii, objaśniał słowo, to trzeba przymusić, by został dalej. I wtedy Pan Jezus objawia siebie i łamie chleb, tak? To jest ciekawe z tym łamaniem chleba. Wchodzi w wspólnotę z tymi ludźmi na nowo, tak? Bo łamanie chleba jest jednym objawem jakby wspólnoty, z drugiej strony takiego gospodarstwa, że ktoś jest gospodarzem. On łamie chleb, bo jest tym, który błogosławi. To niektórzy chrześcijanie myślą, że to jest jakby pierwsza wieczerza pańska tutaj już. No może jeszcze parę słów o tym potem powiem, ale są takie myśli, tak, że tutaj było, nastąpiło, bo spotkali się na łamaniu chleba, tak, to tak potem się komentuje, że to łamanie chleba to jest właśnie wieczerza pańska, ale nie wiem, czy w tym przypadku to miało miejsce, no, może zostawimy to na koniec. Więc z jednej strony, jeżeli idziemy drogą i dotyka nas słowo, trzeba przymusić, czy zaprosić Pana Jezusa, a z drugiej strony, kiedy idziemy jakąś drogą, tak, i już wiemy z różnych wersetów, z różnych słów, słuchaj, że ta sytuacja jeszcze musi trwać, tak? Że musisz się zżyć z tą sytuacją, ona się tak szybko nie zmieni. Dociera to do nas, tak jak do Pawła dotarło to, że ten oścień zostanie, tak? To trzeba się ocknąć, powiedzieć, okej, biorę to na swoje ramiona i chodź, Panie Jezu, do mnie. Zapraszam Cię, zrozumiałem jestem. Co będzie dalej na tej drodze, będę widział, ale rozumiem, że za bardzo byłem nastawiony na jedno rozwiązanie, jedynie słuszne. Pan Jezus ma przed nami czasem tą drogę wąską i krętą, tak jak jest napisane. I ciekawe też jest to, że Pan Jezus się zachował po dżentelmersku, jak cichy powiew, tak? To jest taki ładny obraz, że dał sobie poznać, jakby chciał iść dalej. Że nie on tutaj mówi, okej, tu jestem wami, tak? Wszystko zrobię, to, tamto, nie. Spokojnie, to oni mieli się zdecydować. To jest piękny też obraz. I to jest taka właśnie historia, opowieść o drodze z przygnębienia do pocieszenia. Do pocieszenia, które jest wtedy, kiedy rozumiemy trochę słowo, rozumiemy rzeczywistość, przychodzimy do niego. Droga od smutku do pocieszenia. Taką drogą czasem bywa nam iść i bywa się zmierzyć. Jeszcze chcę takie trzy zachęty nam powiedzieć, które kiedy szukałem różnych rozwiązań, też się zastanawiałem, poszukiwałem takich odpowiedzi, to znalazłem parę fajnych tekstów czy słów, z którymi chcę się w części podzielić z różnych miejsc z nami. Mnie to zachęciło. Pierwsza taka zachęta, kiedy przeżywamy ciężką sytuację, smutną, przygnębienie na różnym poziomie, to jest to, że za rok o tej porze będzie inaczej. Wmówmy sobie to do naszych serc, że za rok będzie inaczej. Tak? Dzisiaj jest ciężko, ale za pewien okres czasu będzie inaczej. Niemal ze stuprocentową pewnością powiem wam, że tak jest. Każdy z nas, który przeżywał jakiś cięższy okres, powie, za rok będzie inaczej. Jak droga uczniów do Emaus się zaczynała, to na koniec drogi było inaczej. Na koniec drogi było całkiem inaczej. Na początku było inaczej, potem było inaczej. Mówię za rok, bo to może długi okres, ale tak się fajnie patrzy z perspektywy dłuższej. Pamiętacie, kiedy anioł pański czy wysłannik pański do Abrahama i do Sary przyszedł, to mówi, za rok o tej porze porodzi syna. A tam nawet jak to czytamy się, to jest na pewno za rok o tej porze się to stanie i na pewno się w ich życiu stało, chociaż sytuacja na to w ogóle nie wskazywała, tak? Za rok o tej porze. Trzeba w to po prostu wierzyć, czasem sobie nawet wmówić, jak jestem w ciężkiej sytuacji, że życie się toczy i za rok zobaczymy to z innej perspektywy. Za rok na pewno będziesz silniejszy, jeżeli to jest doświadczenie od Pana. Za rok na pewno będziesz przemieniony. Za rok, oby tak było, sytuacja się zupełnie zmieni, problemu, który przechodzimy. Za rok będziesz patrzył już z tej boskiej bardziej perspektywy niż ziemskiej, bo już troszeczkę będziesz przez Pana kształtowany. Za jakiś czas droga się zmieni. To taka pierwsza zachęta, która weźmy sobie do serca, że to się zmieni. A nawet jeżeli pozostanie coś, tak? Nawet jeżeli dotyka Cię choroba i będziesz musiał ją zżyć, to za rok o tej porze będziesz zupełnie innym człowiekiem. Będziesz inaczej na to patrzył. Będziesz przyzwyczajony, będziesz pojmował tą sprawę głębiej. I pamiętajcie, że i pamiętam ja i pamiętajmy, że dla nas wierzących osób nie ma czarnych scenariuszy. Tak? Nie ma czarnych scenariuszy. Nawet te najgorsze dla wierzącego wcale nie są takie czarne. Ale jak się patrzy z ziemi, to one są bardzo czarne, prawda? A jak się patrzy z góry, to nie są czarne. Ale my trochę tak jak Łazarz, który zmarł i Maria, która była i mówi, Panie Jezu, gdybyś tu był, nie umarłby brat. A Pan Jezus mówi, twój brat zmartwychwstanie. A ona mówi, ja wiem, że zmartwychwstanie w dniu zmartwychwstania. Ja to logicznie mam wszystko dobrze ustawione, tak? Ale gdybyś tu był. I wiesz, że nie chodzi mi o to, że będzie zmartwychwstanie. Gdybyś tu był, nie umarłby brat. Tak. No na tego potrzebujemy, też tego potrzebujemy. Gdybyś, Panie, tu był, to czy tamto by się nie wydarzyło. A kiedyś będzie wszystko życie przywrócone, tak, ale żyjemy tutaj. Kiedyś będziemy w innym miejscu. Za rok będziemy w innym miejscu w danym problemie. Druga zachęta, to jest, która trochę wyszła już, ale podkreślę jeszcze ją. Módlmy się o światło w naszym życiu. Módlmy się o światło w tej sprawie. Stójmy w wyłomie. Jeżeli jest jakiś problem w rodzinie, pracy, stójmy w wyłomie. Pan Bóg w Starym Testamencie pisze, że szuka tych, którzy staną w wyłomie i będą się modlić za daną sprawę. Tak jak ci, co wokół Mojżesza stali, podtrzymywali te ręce do góry i tak w jakimś sensie stali w wyłomie, stali w jego ułomności, że nie mógł tego trzymać dłużej. To był pewien obraz, ale stójmy w wyłomie. I to jest ciężkie. Nie wiem, czy kiedyś staliście w wyłomie cały dzień, modląc się za jakąś sprawę intensywnie, ale naprawdę w wyłomie, nie że za chciankę, ale zdrowie, jakieś sprawy. To po całym dniu jesteś emocjonalnie wykończony. Tak? Jesteś po prostu wykończony, bo to stanie w wyłomie jest emocjonalnie ciężkie. Ale stójmy w wyłomie i módlmy się o światło. I chcę powiedzieć, że to światło chyba nam jest bardziej potrzebne niż rozwiązanie sytuacji. Kiedy wiemy dlaczego, wiemy do czego coś zdąża, wiemy, że jesteśmy prowadzeni przez Pana, wiemy jaki jest cel tego, wiemy po co się to wydarzyło, wiemy pojęcie różnych rozwiązań, jak mamy, to nam bardziej potrzebne niż samo rozwiązanie. To poczucie tego, że wszystko jest pod Bożą kontrolą. To jest nam potrzebne, takie światło. I przeczytam jeden fragment, który może zinterpretuje tak jak się nie interpretuje powszechnie, no ale spróbujmy. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 9 do 13. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajdzie, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec spośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. To jest fragment o modlitwie. Tak? Proście o cokolwiek możecie. Tych fragmentów o modlitwie jest kilka, tak? Jest jeden, no nie będę już przytaczał wszystkich wersetów, ale Pan Jezus mówi o cokolwiek byście prosili Ojca, dałam. Bez żadnych warunków. Tak? No i modlimy się. Potem rozumiemy ze słowa, że cokolwiek byście prosili w imieniu moim. Potem fragmenty z o co byście prosili zgodne z wolą moją, tak? I rozwijana jest ta myśl. Prośby. I dochodzimy do wniosku, że wysłuchiwane są te prośby, które są zgodne z Bożą wolą. Tak dorastamy do tej myśli. A tutaj jest coś takiego, że Pan Jezus mówi, proście o to, tamto, A otrzymacie Ducha Świętego. Ktoś powie z Boga, na co mnie Duch Święty w tym momencie, tak? Jak ja nie mam tego, tamtego, to po co, tak? To chcę to, a nie Ducha Bożego. Tak? Ale otrzymamy Ducha Świętego. Odpowiedzią na nasze modlitwy jest otrzymanie Ducha Bożego. Odpowiedzią na modlitwy w takich sytuacjach jest otrzymanie Ducha Bożego. Niekoniecznie otrzymanie rozwiązania od razu. Ale Duch Boży, który pociesza, tak? Duch Boży, który przekonuje. Duch Boży, który z Chrystusa weźmie i nam oznajmi. Duch Boży, który otworzy pismo przed nami. Który wytłumaczy wydarzenia. To jest odpowiedzią na nasze modlitwy. Jedną z odpowiedzi. Oczywiście chcemy też odpowiedzi materialnej, tak? Ale chciałbym, żebyśmy takie odpowiedzi mieli. Modlę się do Pana i czuję pobudzenie Duchem Bożym. Czuję rozwiązanie. Albo pokazywane jest mi, czasem modlę się jakieś ciężkie sprawy i pokazywane mi są dwa rozwiązania. W sensie w moich myślach mam dwa rozwiązania. Nie jest to wizja, ale przychodzą mi na myśl dwa rozwiązania. Mówię, skąd to przyszło? Jestem pocieszony tymi rozwiązaniami. Że może być tak, a może być tak. Duch Święty pociesza, przekonuje, pokazuje światło. A ta droga wąska, którą idziemy, ona też jest skolorowana z całym duchowym światem, nazwijmy to tak. Związana jest z tym wąska droga przez jakąś ciemną dolinę, przez jakieś doświadczenie, z przemianą naszego charakteru, no bo wtedy się to dzieje najbardziej, jeżeli jesteś w sytuacji, masz zmianę trochę charakteru, zaczynasz innych ludzi rozumieć bardziej, masz coś wybite z głowy, co wcześniej za głęboko w tym umyśle się działo, tak? Bardziej rozumiesz innych rzeczywistość, wzmacniasz się w relacji z Bogiem, rozumiesz liście na tym krzewie winnym, które generujesz, a nie owoce. Bardziej to widzisz, tak? Jesteś na takiej drodze i Duch Święty to jest odpowiedzią na modlitwy i uświadamia nas o tym wszystkim. Jest też Duchem Świętości, po to nam dał Bóg Ducha Świętego, żebyśmy w świętości funkcjonowali. Jest takim czasem lepszym rozwiązaniem dla naszego serca niż rozwiązanie sprawy. Ale modlimy się o wszystkie aspekty, tak? Ale ważne, żeby nasze serca były przemieniane. Nasze serca potrafiły żyć nawet w jakimś tam niedostatku. Słyszałem jedno świadectwo jakiś czas temu, ale jest takie świadectwo, że ktoś faktycznie, jak ten Hiob, stracił całą swoją majątność. Nie? Ktoś opowiada, nawrócił się, jak już był majątnym człowiekiem, biznesmenem. Ja to słyszałem z 8 lat temu, wybaczcie, pewnie nie pamiętam nazwiska ani szczegółów, ale pamiętam jakby sens tego świadectwa. I stracił wszystko, cały swój majątek, tam wszystkie ciężarówki, coś tam nie wyszło, różne sytuacje. I nawet z tych wszystkich stresów to chyba mu żona też zmarła. Ale mówi, że bardzo był zadowolony z tej straty. Nie żony, ale tego majątku, tak, oczywiście. Wiem, czasem to pomyślimy, tak? Wiem. W każdym razie z tego majątku, bo potem, wiecie, jak człowiek ma tak biznesowy umysł, potem sobie był bardzo zestresowany całym tym majątkiem, opieką o to, tak, żeby mu niego nie ukradli, żeby nie było tam strat, tak, żeby wszystko funkcjonowało, ileś tam pracowników, czegoś, nie, on już po prostu nie mógł zmierzyć się z tą sytuacją tak emocjonalnie, żeby jeszcze Bogu chwałę oddawać, to było obciążone. I stracił to wszystko i mówi potem na jego warunki, tak, człowieka bardzo majątnego, budował sobie skromny dom i prowadził jakiś bardzo mały biznes. I mówi, wiesz, jaki jestem spokojny teraz. Dziękuję Bogu, że przeprowadził mnie to przez to wszystko, bo ja nie mam teraz stresu, ja mogę Bogu chwałę oddawać, chodzić spokojnie do zboru, z Boże myśleć o tym, co jest mówione, tak, zajmować się jakąś służbą, do której gdzieś tam Bóg dotyka, a nie myśleć o tym, żeby coś zatrzymać. I to tak właśnie z perspektywy kilku lat, jak usłyszysz takie świadectwo, to jest takie, bo właśnie za parę lat będzie zupełnie inaczej. W jego sercu zupełnie inaczej było. I zupełnie na koniec, wracając do tej historii, czy wiecie, jak mieli na imię ci uczniowie dwóch, którzy szli? Mieli jakieś imiona? Tak. Kleopas, a drugi nie miał imienia. Tak, miał. Ale miał, ale nikt nie pamiętał, jak miał na imię. Tak? Ten drugi był zapomniany. To byli uczniowie, to nie byli apostołowie. Po raz pierwszy Pan Jezus objawił się uczniom. No, przypuszczam, że po raz pierwszy. Był być może apostołom wcześniej, czy niewiastą. W zasadzie niewiastą na początek, a potem uczniom, tak? A potem apostołom. Taką widzę tutaj kolejność. Ale może jest inaczej, ale tak z tego opisu by tak wynikało, tak? Może czasem sobie myślisz, że ja jestem nic nieważny dla Pana Jezusa, tak? A tu jest człowiek, który nie ma imienia. Nikt nie pamięta, jak ma na imię. Nawet nie napisali, no bo nie pamiętali. Jakiś był. Tak. Możemy sobie zamiast tego ucznia wstawić swoje imię. Kleofas i Ryszard. Kleofas i Łukasz, Kleofas i Jagoda. Szli tamtędy. Zupełnie zapomniany człowiek. A Pan Jezus niczym ta owieczka, ta, która się gdzieś tam zagubiła, to zostawia tamtych, powiedzmy, w Jerozolimie, a za tymi dwoma owieczkami, którzy stwierdzili, tam gdzieś stwierdzili, idziemy łowić ryby, nie? A ci stwierdzili, idziemy do Emaus. No, już tam, już z tego królowania już nic nie będzie. Idziemy do Emaus. Jeden miał imię, drugi nie miał. Pan Jezus właśnie za nimi poszedł. Właśnie za tymi, którzy wydawali się zupełnie pominęci w całym strukturze, tak? Późniejszego głoszenia Ewangelii, no nie spotykamy ich. Znaczy jednego to nie miał imienia, więc nie wiemy, ale Kleopas występuje chyba jako mąż Marii, którejś z Marii. Tam można podobne imię znaleźć, jeżeli to jest on, tak? Z tym zostańmy, że dla Pana Jezusa nie musi być ten, który faktycznie on tu jest coś znaczy, on coś tam, nie wiem, mówi, głosi Ewangelię, ale taki zupełnie bez imienia jest godnym, żeby pójść za nim, wysłuchać tego całego gadania, tak, zachęcić, zwrócić uwagę, połamać się z chlebem i zniknąć, tak, i pójść dalej, a tych po prostu, ci byli już zbudowani, już podniesieni i obyśmy takiego podniesienia doznali. Czasem jeszcze jest tak, że czujemy się, w psalmie też mnie pocieszyło, znalazłem taki fragment, nawet wróbelek znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie. Nawet wróbelek znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie. Może my się czujemy jak taki wróbelek, ale on znalazł domek. Jaskółka też znalazła, tak to Pan Bóg urządził. Więc my też w tym rzeczywistości znajdujemy pocieszenie w Panu. I z tymi myśmy zostaniemy. Amen.